A teraz gościem Odysei Wyborczej profesor Piotr Grochmalski, politolog, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I polityki zagranicznej. To zacznijmy od tej polityki zagranicznej. Czeka nas spotkanie Donalda Tuska, wizyta Donalda Tuska na Ukrainie w Kijowie. Premier dużo obiecywał, że naprawi jego zdaniem jakieś błędy, które poprzedni rząd popełnił, ale też będzie bardzo asertywny w obronie naszych interesów w relacjach z Ukrainą. Z jaką agendą właściwie i jakie interesy i jakie działania chce polski premier Donald Tusk załatwić, rozwiązać w czasie tej wizyty?
No, deklaracje były wielkie, zwrot o 180 stopni w polityce zagranicznej realizowanej przez Zjednoczoną Prawicę, ale pamiętajmy, że Donald Tusk jest bodaj jedynym politykiem z liczących się polityków europejskich, który dotąd konsekwentnie nie był w Kijowie. Nawet w tym okresie, kiedy przygotował się jako lider opozycji w ramach kampanii wyborczej, no, wypadało uzyskać pewną kompetencję, nawet rozpoznanie w polityce ukraińskiej. I tutaj no, trzeba powiedzieć, że konsekwentnie unikał Ukrainy, unikał zdobycia jakiejś istotnej kompetencji. A pamiętajmy przecież, że jeszcze ta polityka resetu, którą realizował, której elementem był między innymi Jarosław Bratkiewicz, taka prawa ręka ówczesnego ministra spraw zagranicznych Polski, Radosława Sienkiewicza. Otóż ta kwestia dotycząca polityki wschodniej była ewidentnie słabym elementem. Mówiło się przecież otwarcie o realizowanym wówczas resecie przez polski rząd. W resecie w polityce wschodniej, która daleko odchodziła od założeń polityki wschodniej realizowanej według koncepcji perskiej kultury, a więc Mierzewskiego, Giedroycia. To oni wypracowali jeszcze przed rozpadem Związku Sowieckiego fundamenty czy filary polskiej polityki wschodniej i praktycznie konsekwentnie, bez względu na to, jaka opcja nie rządziłaby w Polsce, to po 1989 realizowane były fundamenty tej polityki i dopiero rząd Donalda Tuska postanowił wysadzić w powietrze te doświadczenie i konsekwentnie realizowaną linię polityki wschodniej. Pamiętajmy, że to właśnie Bartłomiej Sienkiewicz jako wówczas człowiek blisko związany z jednej strony z polskimi służbami, jako doradca, a także pracownik Urzędu Ochrony Państwa, ale również jako współtwórca, w każdym razie istotna osoba w takim think tanku zajmującym się polityką wschodnią, a więc Ośrodku Studiów Wschodnich, napisał tekst już w roku 2000 dotyczącym polityki wschodniej, który nawoływał do tego, żeby stosować politykę minimalizmu, a w istocie odchodzić od polityki Giedroycia Mierzewskiego. To wynikało z istoty tego tekstu, a więc ten reset był już sygnalizowany dosłownie w tym samym momencie, w którym Putin dochodzi do władzy w Rosji. No i jeśli weźmiemy teraz tą sytuację, przeanalizujemy, a więc tą wizytę Donalda Tuska w Kijowie, to pamiętajmy, że w pewnym momencie, kluczowym momencie, Kijów dokonał zasadniczej wolty. Gdyby szukać przyczyn takiego zachowania, które w istotnym stopniu uderzyło w kampanię wyborczą w Polsce, zmniejszając procentowo szansę w tej rywalizacji w Polsce Zjednoczonej Prawicy. Ten moment, w którym nastąpiła wolta Kijowa, wiąże się z taką bardzo istotną presją i bardzo istotnym przeciąganiem przez Niemcy Kijowa z takim gwarantowaniem, że za tą przysługę Kijów może liczyć na przyspieszenie procesu akcesyjnego w ramach Unii Europejskiej dla Ukrainy. No i rzeczywiście Ukraina wystawiła w jakimś tam stopniu. Polska w każdym razie, licząc na określone korzyści, dokonała wolty w stosunku do relacji między rządem polskim ówczesnym a Kijowem, co, jak powiadam, miało istotny wpływ na ostateczny wynik wyborczy, bo jednym z bardzo istotnych elementów realizowanej polityki przez rząd Zjednoczonej Prawicy to była polityka bezpieczeństwa, ale realizowana w ścisłym sojuszu z Ukrainą. To ma swoje podstawy głębokie w pewnej koncepcji geostrategicznej wskazującej na to, że wspólne działanie Ukrainy i Polski jest bardzo istotnym gwarantem bezpieczeństwa dla obu państw. No i Niemcy, które, jak pamiętamy, wypowiedzi Johnsona, premiera Johnsona, grały na samym początku wojny na krótką, szybką, zwycięską wojnę przez Rosję, co w małym stopniu wpłynęłoby na sytuację ówczesną, a w każdym razie szybko przywróciłoby, w cudzysłowie, normalność relacji niemiecko-rosyjskich, czyli nie zmusiłoby Niemcy do przerwania całej tej polityki realizowanej od czasów Willy Brandta, a więc przez dziesięciolecia takiego wzajemnego, strategicznego sojuszu z Rosją, którego celem miało być takie zintegrowanie interesów. Z jednej strony Niemcy dają nowoczesne technologie, wspierają rozwój gospodarki rosyjskiej. W zamian Rosja daje tanie surowce, tanią energię, a dzięki tej taniej energii przemysł niemiecki jest konkurencyjny w Europie i uzyskuje szczególną pozycję. No, cały ten model dzisiaj się rozsypa, jak widzimy, z konsekwencjami tragicznymi dla gospodarki niemieckiej, ale on był jakby fundamentem realizowanej polityki Niemiec i jej przez ponad 60 lat. No i elementem tej gry było to, co się działo przed wybuchem wojny. Otwarcie się mówiło przecież, że Angela Merkel odpowiada za wybuch tej wojny w tej części, w której wspierała działania Putina, między innymi finansując zbrojenia Federacji Rosyjskiej, ale też zachęcając do pewnych działań, bo pamiętajmy, że po 2014 roku, a więc po agresji Rosji na Ukrainę, Merkel podpisuje drugą część tego wielkiego projektu strategicznej integracji Niemiec z Rosją, Nord Stream 2. Czyli tu mamy w tym oficjalnym wymiarze propagandowym sankcje. Merkel się przedstawia jako osoba, która nawołuje do sankcji, ale równocześnie toczone są tajne rozmowy, w wyniku którego podpisany jest projekt Nord Stream 2, a później realizowany. No i w tym czasie, jak pamiętajmy, istotną rolę w tych relacjach odgrywał Donald Tusk, także jako ten człowiek kluczowy z punktu widzenia niemieckiej gry w Unii Europejskiej. W związku z tym jakby Donald Tusk wtedy tworzył swoistą ochronę dla tego projektu strategicznego współdziałania Federacji Rosyjskiej z Niemcami, a także jako jeden z tych osób, który ponosi odpowiedzialność za ówczesny reset w relacjach polsko-rosyjskich. No i z tym obciążeniem, z tym bagażem dzisiaj mamy do czynienia jakby tak, z taką próbą pokazywania, że rząd Donalda Tuska ma pewną autonomiczność, prawda, w swoich działaniach, to znaczy przedstawia siebie jako premiera, który będzie kreował własną politykę czy niezależną politykę wschodnią. Tutaj w momencie, w którym uda się do Kijowa, będzie musiał współpracować z ambasadorem obecnym Jarosławem Guzym, który jest rzeczywiście specjalistą od polityki wschodniej.
Chyba, że wcześniej go odwoła, bo jest taka moda ostatnio w polskiej polityce.
No, z pewnością to chociażby, co się stało, jeśli chodzi o telewizję publiczną, która jest przecież bardzo istotnym elementem infrastruktury krytycznej państwa, a która między innymi w ramach tego wielkiego projektu, jakim jest telewizja publiczna, ma ten segment dotyczący telewizji Bielsat, czyli projektu, który jest jednym z kluczowych z punktu widzenia oddziaływania Polski na społeczeństwo białoruskie. Pamiętajmy, że pomysłodawczynią tego dzieła i szefową tego dzieła od 16 lat jest Agnieszka Romaszewska, córka wybitnego posła, wybitnego polityka, ale też człowieka ogromnie zaangażowanego w politykę wschodnią. I jednocześnie żona pana obecnego ambasadora. Ale to dzieło, które realizowała przez lata, które szczególnie w tej chwili istotne z punktu widzenia tego wszystkiego, z czym mamy do czynienia, jeśli chodzi o aktywność Łukaszenki, jeśli chodzi o sytuację białoruską, jeśli chodzi o sytuację mniejszości polskiej na Białorusi, realizowanej polityki agresywnej wobec tej mniejszości, to ta stacja ma strategiczne znaczenie, a w tej chwili postawienie w stan upadłości telewizji ma od razu bezpośrednie przełożenie na funkcjonowanie tej stacji, która, pamiętajmy, przez lata wyraźnie unikała jakichkolwiek kontekstów polityki wewnętrznej, kierowała się głównie polską racją stanu w realizowaniu tych działań wobec Białorusi. Więc tutaj mamy oczywiście taką sytuację, że już w pewnych tych przekazach wyraźnie widać, że oczekiwania co do wizyty w Kijowie są tonowane przez ekipę Tuska, bo rzeczywiście jest cały kompleks działań. Innymi słowy, w tej chwili w tym wymiarze międzynarodowym, po tym co się stało, wyraźnie widać, że w sprawach ukraińskich to jednak trzeba bezpośrednio w tej chwili kontaktować się z Berlinem, a nie z Warszawą, no bo w istocie tak to w tej chwili zostało jakby poukładane ze względu na aktywną politykę Berlina. I też te ostatnie sygnały, bo z jednej strony pamiętamy ten wstrząsający tekst Klausa Bachmana umieszczony w Berliner Zeitung, który w zasadzie zapowiadał skalę czystek, skalę operacji, w sumie czegoś na kształt zamachu stanu, jaki nowy rząd ma przeprowadzić w Polsce, z jednoznaczną sugestią, że to jest jedyna droga. Pamiętajmy, że zarówno miejsce, w którym się ten tekst ukazał, a więc Berliner Zeitung, jak i sam autor, to są osoby, o których wszystko można powiedzieć, ale nie to, że są to przyjaciele Polski, silnej Polski, suwerennej Polski. Pamiętajmy, że Berliner Zeitung był na początku, to jest pierwsze pismo, jakie zostało w ogóle założone po 45 w Niemczech, i to było pismo organ Armii Radzieckiej, i na początku, w pierwszym okresie, pismo było prowadzone przez pułkownika Armii Radzieckiej, agenta NKWD, a później zastąpił go agent, regularny agent KGB. W związku z tym można powiedzieć, że w czasach DDR-u to pismo odgrywało bardzo istotną rolę, a po zjednoczeniu Niemiec to pismo też stało się bardzo ciekawym eksperymentem, dość powiedzieć o kilku skandalach związanych z ujawnieniem agentury Stasi i byłej i KGB w strukturach dziennikarzy Berliner Zeitung, więc to rzeczywiście takie pismo, które ma pewną ciągłość historyczno-polityczną zarówno z rosyjską agenturą, jak i z agenturą Stasi, a więc podejmowało cały szereg działań antypolskich w tym wymiarze realizowanej propagandy i tych celów, które stawiało sobie. No i tutaj ta wypowiedź Klausa Bachmana jest o tyle ciekawa, że rzeczywiście późniejsze działania dokładnie wpisują się w ten scenariusz, który był przedstawiony w owym artykule, a co pokazuje rzeczywiście, że istnieje pewnego rodzaju osłona związana z tymi działaniami, które są podejmowane, a które wprowadzając chaos, nawet wynikający z wchodzenia w pewne kompetencje, już pomijam także określone działania, które przekształcają się na tworzenie, osłabianie państwa polskiego, wewnętrzne osłabianie państwa polskiego, no to te działania w sytuacji, w której Bild umieszcza artykuł, w którym sygnalizuje, że armia niemiecka uważa za wysoce prawdopodobne i przygotowuje się do wojny NATO z Rosją i co więcej, pierwsze działania zapowiada już związane z tego typu zagrożeniami w perspektywie najbliższych kilku tygodni, no to trzeba powiedzieć, że jeśli sobie dokładnie przeanalizujemy tą sytuację ze stanem, w którym mamy do czynienia z taką sytuacją, gdzie podczas lotu samolotem w którymś momencie pasażerowie postanawiają dokonać pewnego eksperymentu i na zasadzie losowej wybierają spośród siebie kilka osób, które mają pilotować dalej tą maszynę, przy pełnej świadomości, że oczywiście te osoby nie mają żadnej kompetencji i jedynie lądowanie widziały w filmach, czy też słyszały o tym, jak to wygląda, albo jako pasażerowie uczestniczyli w tego typu wydarzeniu. No i mamy w tej chwili właśnie taką sytuację, że nowa ekipa uczy się dopiero, uczy się na przykład tego, co jest związane z wielkim projektem modernizacji polskiej armii, tego, co jest związane z myśleniem w kategoriach strategicznej polityki wschodniej, z pełnymi skutkami tej cudzysłowie zabawy państwem i pełną nieodpowiedzialnością za tworzenie zarówno w wymiarze prokuratury, jak i w wymiarze mediów, jak także w tych wszystkich elementach, które związane są z wewnętrzną stabilnością państwa polskiego, taką sytuację, która absolutnie nie ma precedensu, no bo nie dość, że ona sama w sobie nie ma precedensu od 89, ale ona podwójnie nie ma precedensu, dlatego że jesteśmy w sytuacji, w której Polska nie była od 1945 roku, jeśli chodzi o fakt, że na naszych granicach toczy się wielka wojna i jako jedyne państwo na świecie jesteśmy w sytuacji takiej, gdzie graniczymy zarówno z agresorem, jak i z państwem napadniętym i coraz bardziej niebezpieczny rysuje się scenariusz, iż ta granica polsko-białoruska jest w istocie granicą pozwalającą na uderzenie siłą rosyjską już wprost terytorium Białorusi. Pamiętajmy przecież, że w tej wojnie od samego początku jest Białoruś poprzez fakt, że umożliwiła uderzenie siłom rosyjskim na Ukrainę ze swojego terytorium. Więc jesteśmy w sytuacji wyjątkowo trudnej, bardzo poważnej, a tutaj jako naród, jako społeczeństwo jakby próbujemy nie dostrzegać zagrożeń, które w istotnym stopniu także są efektem pewnej nieodpowiedzialności rządu Donalda Tuska, czyli wywoływania nieomal wojny domowej, czy też sytuacji, która grozi tego typu konfliktem, bo jak przeanalizujemy pewne procesy z pierwszego okresu rządów Putina w Rosji, na przykład atak na media, no to w zasadzie to jest wytnij wklej. A jeśli mamy świadomość, że Bartłomiej Sienkiewicz był człowiekiem, który przez lata uważnie śledził analizował jako analityk, a także jako człowiek, który przez wiele lat współpracował z niektórymi osobami zajmującymi się energetyką w Federacji Rosyjskiej, a więc jako człowiek, który zna projekt putinowski spacyfikowania niezależnych mediów w Rosji. Więc jeśli spojrzymy na to, kim był ów nauczyciel dla pana ministra Sienkiewicza, no to rzeczywiście włos się jeży na głowie, no bo jak przypomnimy sobie, jak przebiegał ten proces, no to Putinowi zajęło to 3 lata. Ostatnia niezależna telewizja została rozgromiona 22 czerwca 2003 roku, a już w październiku tego samego 2003 roku doszło do aresztowania w sposób spektakularny najbogatszego człowieka w Rosji, człowieka, który realizował wiele projektów międzynarodowych, i proces ten sam, ten fakt aresztowania, później proces, mowa o Chodorkowskim, rzeczywiście nieomal przypomina znów pewne elementy, które dostrzegamy w momencie uwięzienia 2 posłów Zjednoczonej Prawicy. Więc to wtedy, ten moment związany z Chodorkowskim nie byłby możliwy do przeprowadzenia, gdyby wcześniej nie pacyfikacja mediów publicznych, a pamiętajmy, że sposób, w jaki prowadzona była od samego początku ta operacja, Putin mówił, że przecież to robią niezależne sądy, no złamał przepisy, złamał prawo, w związku z tym on by nawet chciał ingerować, ale on przecież nie może ingerować, no bo sądownictwo w Rosji jest niezależne. A z drugiej strony w tle była realizowana operacja najbliższymi osobami z otoczenia Putina, które od samego początku nadzorowały ten proces, naciskały na sędziów. Dość powiedzieć, że w pierwszej instancji wywieziono na koszt państwa, na koszt ówczesnego FSB sędziów do specjalnego ośrodka 50 kilometrów za Moskwą, aby stworzyć im odpowiednie warunki do pracy. A mimo to sprawa była tak ewidentnie brudna, że ciężko było przekonać tych sędziów do dokonania czy do właściwego wyrokowania. Wówczas uruchomiono jeszcze większą presję.
Panie profesorze, musimy gdzieś postawić kropkę na jakimś temacie w którymś momencie i to musi być ten moment. Profesor Piotr Grochmalski, politolog, ekspert od polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.